Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Narkre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Racing from the Rails. Lariego T.A. To reportaż historyczny o afroamerykańskich portierach zatrudnianych w wagonach sypialnych firmy Pullman. Autor pokazuje ich pracę nie jako poboczny epizod dziejów kolei, lecz jako ważny element historii awansu ekonomicznego czarnych Amerykanów i organizowania się ruchu praw obywatelskich. Książka obejmuje okres od czasów po wojnie secesyjnej, gdy firma rekrutowała przede wszystkim czarnych mężczyzn, po długą walkę o uznanie związku zawodowego. Te opiera narrację na losach pracowników, ich rodzin oraz na realiach przedsiębiorstwa, które sprzedawało luksus białym pasażerom, wykorzystując rasowo ukształtowany model służby. Centralny paradoks jest wyraźny. Posada portiera oznaczała upokorzenie, długie godziny i zależność od napiwków, ale zarazem dawała dochód. Mobilność i prestiż trudno dostępne dla czarnych obywateli w epoce segregacji. To książka o pracy, godności, rodzinie i politycznych konsekwencjach zbiorowej organizacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, luksus Pullmana oparty na rasowej hierarchii pracy deanalizuje model biznesowy Pullmana jako system, w którym komfort zamożnych, białych podróżnych był możliwy dzięki pracy czarnych portierów. Ich obowiązki obejmowały noszenie bagażu, przygotowywanie kuszetek, sprzątanie, czyszczenie obuwia i stałą obsługę pasażerów. Firma celowo korzystała ze stereotypów wywodzących się z niewolnictwa. Czarny pracownik miał być dyskretny, uległy, zawsze dostępny i niemal niewidzialny jako osoba posiadająca własne potrzeby. W praktyce pasażerowie często zwracali się do portierów imieniem George, niezależnie od ich prawdziwych imion, co dodatkowo odbierało im indywidualność. Książka nie przedstawia więc zatrudnienia przez Pullmana jako prostego aktu otwarcia rynku pracy. Było ono zarazem rzadką szansą i formą eksploatacji dopasowaną do porządku segregacji rasowej. Portierzy otrzymywali niskie podstawowe płace, ponosili część kosztów związanych z pracą i byli zależni od napiwków. Dyspozycyjność w nocy oraz długie okresy poza domem obciążały ich zdrowie i życie rodzinne. Te podkreśla, że rozpoznanie tej sprzeczności jest konieczne, by nie zamienić historii awansu społecznego w zbyt wygodną opowieść o przedsiębiorczej dobroczynności. Dostęp do pracy nie oznaczał równego traktowania ani sprawiedliwych warunków. Po drugie, prestiżowa posada jako droga do czarnej klasy średniej. Jednym z głównych argumentów książki jest to, że praca portiera umożliwiała budowanie względnej stabilności finansowej w warunkach, w których czarni Amerykanie mieli bardzo ograniczony dostęp do dobrze płatnych zawodów. Firma Pullman przez pewien czas była największym pracodawcą czarnych mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Choć zarobki i warunki były niesprawiedliwe, posada mogła zapewnić dochód przewyższający możliwości dostępne w rolnictwie, pracy domowej czy najcięższych zajęciach przemysłowych. Regularniejsze wpływy pozwalały utrzymywać domy, inwestować w edukację dzieci i wspierać lokalne instytucje, w tym kościoły, szkoły oraz czarną prasę. Te pokazuje, że określenie czarna klasa średnia nie oznacza nagłego zniknięcia ubóstwa czy dyskryminacji. Opisuje raczej stopniowe tworzenie zasobów, aspiracji oraz sieci społecznych w rodzinach portierów. Podróże po kraju miały również znaczenie poznawcze. Pracownicy obserwowali różne miasta, modele życia i możliwości zawodowe, a następnie przenosili informacje do własnych społeczności. Wysoki status portiera w oczach wielu czarnych rodzin wynikał z uniformu, odpowiedzialności i kontaktu ze światem poza lokalnym ograniczeniem. Książka wyjaśnia jednak, że ten prestiż nie powinien przesłaniać ceny, jaką płacono za niego w postaci rozłąki z rodziną oraz codziennego rasizmu. Po trzecie, bractwo portierów wagonów sypialnych i przełom organizacyjny. Szczególne miejsce w książce zajmuje bractwo portierów wagonów sypialnych utworzone w 1905 roku pod przywództwem A. Filipa Randolfa. Te przedstawia powstanie związku jako odpowiedź na problem, którego pojedynczy pracownik nie był w stanie rozwiązać. Portier ryzykował utratę posady, gdy krytykował płace, nieregularny czas pracy lub arbitralne decyzje przełożonych. Zorganizowanie wspólnego przedstawicielstwa pozwoliło przekształcić prywatne skargi w żądania dotyczące całej grupy. Walka była długotrwała, ponieważ firma Pullman sprzeciwiała się niezależnej organizacji i korzystała z własnych struktur mających osłabić poparcie dla związku. Uznanie bractwa oraz układ zbiorowy z 1076 odku miały znaczenie wykraczające poza pensje i grafiki. Był to pierwszy czarny związek zawodowy, który zawarł porozumienie zbiorowe z dużą korporacją. Książka wiąże ten sukces z późniejszą infrastrukturą ruchu praw obywatelskich. Związek rozwijał przywództwo, uczył negocjacji, mobilizował ludzi działających w różnych miastach i łączył kwestie rasowej równości z prawami pracowniczymi. Te wskazuje w ten sposób, że walka o obywatelskie uznanie nie rozgrywała się wyłącznie w sądach czy podczas demonstracji. Toczyła się także w sporach o to, kto ma prawo do przewidywalnego czasu pracy, godnej płacy i szacunku w miejscu zatrudnienia. Po czwarte, kolej jako sieć informacji podczas wielkiej migracji, portierzy byli stale w ruchu, dlatego ich znaczenie nie ograniczało się do wagonu i wypłaty. Te opisuje kolej jako kanał przepływu wiadomości między południem, północą i zachodem Stanów Zjednoczonych, szczególnie w epoce wielkiej migracji. Czarni podróżni i pracownicy mogli dzięki takim kontaktom dowiadywać się o pracy, mieszkaniach, szkołach, lokalnych konfliktach oraz możliwościach wyjazdu. Portierzy znali miasta poza własnym regionem, spotykali różne środowiska i wracali do domów z wiedzą, której nie dawało życie w izolowanej społeczności. Ta funkcja pośredników pomaga zrozumieć, jak tworzyły się ponadlokalne więzi Czarnej Ameryki. Książka traktuje mobilność nie jako neutralny przywilej podróżowania, lecz jako ograniczony zasób społeczny. W czasie segregacji swobodne i bezpieczne przemieszczanie się było dla wielu czarnych obywateli trudne lub niedostępne. Portierzy uzyskiwali dostęp do kraju, który często odmawiał im pełnego udziału w życiu publicznym. Jednocześnie sami musieli poruszać się w przestrzeni podporządkowanej zasadom Jim Crow. Te pokazuje więc, że ich podróże łączyły poszerzanie horyzontów z ciągłym doświadczeniem nierówności. Właśnie dzięki temu portierzy mogli stać się ważnymi nośnikami informacji, kontaktów i aspiracji, a nie tylko pracownikami obsługi luksusowej kolei. Na koniec rodzina, edukacja i ukryty koszt społecznego awansu. Rising from the rails przesuwa uwagę z samego miejsca pracy na rodziny portierów. Dochód zdobywany na trasach kolejowych często finansował edukację dzieci i dawał kolejnemu pokoleniu możliwość wejścia do zawodów niedostępnych dla ich ojców. W tym sensie awans nie był wyłącznie indywidualnym osiągnięciem mężczyzny w uniformie. Był strategią rodzinną opartą na oszczędzaniu, pracy żon prowadzących dom pod nieobecność mężów oraz na przekonaniu, że wykształcenie może poszerzyć zakres wolności. Te nie romantyzuje jednak tego modelu. Długie wyjazdy oznaczały, że portierzy opuszczali ważne momenty życia rodzinnego i pozostawiali partnerkom znaczną część codziennych obowiązków. Stabilność materialna mogła iść w parze z emocjonalnym kosztem rozłąki. Autor uwzględnia również szerszy świat pracowników Pullmana, w którym zatrudnione były czarne kobiety, między innymi jako pokojówki. Ich doświadczenia przypominają, że hierarchia firmy była jednocześnie rasowa i płciowa, a możliwości awansu nie rozkładały się równo. Ten wymiar nadaje książce większą precyzję. Opowieść o tworzeniu klasy średniej nie dotyczy wyłącznie wzrostu dochodów, dotyczy sposobu, w jaki rodziny zamieniały niepewną i upokarzającą pracę w długofalowe szanse dla dzieci, mimo że pełny ciężar tej strategii rozkładał się nierówno między domem a koleją. Podsumowując, książka Largiego. Thea będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią Afroamerykanów, dziejami pracy, koleją oraz źródłami ruchu praw obywatelskich. Sprawdzi się także dla czytelników, którzy chcą zrozumieć, jak ekonomia codzienności wpływa na zmiany polityczne. Jej najważniejsza korzyść intelektualna polega na połączeniu kilku skal analizy. Autor nie ogranicza się ani do historii firmy Pullman, ani do biografii znanych działaczy. Pokazuje związek między nocną służbą w wagonie, budżetem domowym, edukacją dzieci, sieciami migracyjnymi i powstaniem skutecznego związku zawodowego. Dzięki temu czytelnik może zobaczyć, że rozwój czarnej klasy średniej nie był prostą konsekwencją wzrostu gospodarczego, lecz wynikiem pracy wykonywanej w warunkach głębokiej nierówności oraz świadomego organizowania zbiorowej siły. Na tle wielu książek o prawach obywatelskich Rising from the Rails wyróżnia się skupieniem na pracownikach, którzy rzadko znajdują się w centrum narodowej narracji. Nie przedstawia jej wyłącznie jako ofiar rasizmu, ani jako symboli triumfu. Zachowuje napięcie między prestiżem posady, a jej degradującymi realiami. To właśnie ta równowaga czyni książkę użyteczną. Pomaga czytać historię awansu społecznego krytycznie, dostrzegając zarówno sprawczość ludzi, jak i struktury, które zmuszały ich do płacenia wysokiej ceny za ograniczone możliwości. Jeśli chcesz nas wesprzeć Larry T., możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.